obowiązkiem kierowców jest to, żeby uszanować obecność tych mediów, ale to media w dużej mierze dzięki zainteresowaniu kibiców budowały ten sport i to jest brak okazania szacunku mediom.
To nie jest tak, że Lando Norris stracił pozycję tylko dokładnie na starcie, na dojeździe do pierwszego zakrętu. I chcecie mi powiedzieć, że i raz się udało w Singapurze i że już nie ma tematu. No nie.
A mamy sytuację, w której w tym wyścigu w Stanach Zjednoczonych Piastri idzie na pierwszym miejscu, a Norris idzie na drugiej pozycji. I Piastri nie oddaje mu zwycięstwa. Jesteście oburzeni?
Powinien puścić, bo nie wygrasz mistrzostwa sam i nie wygrasz mistrzostwa bez nas. Zespół, jeżeli chce, to cię udupi, po prostu.
Ciekawe, że drugi raz się pojawiają krowy w ciągu 10 minut, czy jednak zwierzęta w Codrive ciągle żywe. Znaczy, w Codrive tak, ale w Teksasie to nie.
Partnerem Codrive jest Continental, producent opon Sport Contact 7.
Dzień dobry, cześć i czołem, Codrive 67. 67 razy mniej więcej zostałem wyprzedzony wczoraj na torze gokartowym, ale o to tego jeszcze wrócimy. Witam serdecznie Aldonę Marciniak, która oczywiście wytrzymała trudy dnia wczorajszego, prawda?
Dzisiaj się okazuje, że nie, jednak nie. Wielki siniak na plecach, ręce mogę podnieść dotąd mniej więcej, bo dalej już bitki nie wystarczają, także... Było warto.
I Cezary Gutowski, organizator całego tego przedsięwzięcia. Dzień dobry, Czarku.
Dzień dobry bardzo. No w zasadzie my byliśmy gospodarzami, organizatorami i chyba myślę, że możemy podziękować już teraz za super, super atmosferę podczas naszego Codrive turnieju gokartowego. No ja się bowiem świetnie. Znowu super, super fajne towarzystwo. I no też całkiem niezła rywalizacja, szczególnie w tym ostatnim wyścigu. Co? Myślę, że wypaliśmy dobrze drużynowo, co prawda żadne z nas nie weszło do finału. Fakt jest taki, że żadne by i tak nie jechało w finale, dlatego że to było dla zawodników, ale no fakt
to było
taki,
zaplanowane.
Tak, nie mogło pójść za dobrze, no bo jednak poza tym ktoś też musiał być z tyłu, prawda, żeby nikomu nie było przykro, więc
tak, byłoby honorowo objąłem tę funkcję. Mieli trzy pierwsze pozycje i zamietli nagrody, tak, wszystkie. I no oczywiście dziękujemy też Continentalowi, naszemu partnerowi i tak współgospodarzowi tych zawodów. Potem jeszcze dostawiam wiadomości od niektórych zawodników, bo mamy takie zasady na naszych zawodach gokartowych, że w zasadzie każdy dostaje coś. Natomiast ta pierwsza ósemka finałowa dostała, jak wiadomo, takie główne nagrody, komplet opon dla zwycięzcy, plus jeszcze super fajne trofea. Natomiast potem dostałem wiadomości, bo ludzie zajrzeli do toreb za te pozycje od drugiej do siódmej i po jakimś czasie się zorientowali, że czekają na nich takie zegarki od Continentala. W ogóle bardzo miło, że zauważyliście, nie? Super fajne. Dziękujemy naszemu partnerowi, bo naprawdę było o co powalczyć.
Kiedy jesteś przyzwyczajony, że zazwyczaj dostaje się w takich eventach smyczki, otwierasz torbę, a tam zegarek. Tak, bardzo dziękujemy. Naprawdę była bardzo fajna zabawa i bardzo fajna atmosfera. Pomimo atmosfery rywalizacji nie było wyśmiewania za słabsze wyniki. I był też bardzo przyjemny obiad później, z którego chyba mało kto się nie wytoczył. Nie wyszedł o własnych nogach, tylko się wytaczał. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego nikt nie zakaże skrzydeł McLarenowi, o tym, jak trudno będzie zdobyć Maxowi Verstappenowi mistrzostwo i też o tym, czy Berman i Ocon będą jeździć Priusami od przyszłego roku i jeszcze parę innych tematów, ale zanim przejdziemy jeszcze do propsów i disów za Grand Prix Singapuru, które było co prawda prawie że miesiąc temu, ale propsy i disy będą, to wraz z naszym partnerem Continental, już wspomnianym, mamy kolejną akcję promocyjną. Nie zatrzymujemy się. Czarku, powiedz w trzech słowach.
Tak jest, rusza akcja Big Continental od poniedziałku, czyli dzisiaj od dnia premiery do 20 grudnia. Do wyczerpania zapasów zakup opon Continental zimowej całoroczna, 17 cali wielkości i kod Big o wartości 200 zł. Na zasadzie takiego cashbacku to się nazywa, tak? To są te akcje takie teraz. Modne, więc 200 zł do odzyskania. Szczegóły i rejestracja na stronie promocjacontinental.pl, coś co też będzie zalinkowane w tym programie, natomiast my jeszcze dodajemy, że jest nasz kod rabatowy, który też jest tutaj pod tym materiałem idealny do wykorzystania na zimę i to jest jeszcze dodatkowe 100 zł zniżki, tak więc no, po połączeniu tych dwóch promocji dochodzi 300 zł na opony, tak więc zachęcamy z całego serca na skorzystanie z tej okazji.
tylko się chodzi i się oszczędza po prostu z CoDrive'em. To w dzisiejszych czasach jeździ. To taka... Tak, jeździ, tak, przepraszam. No dobra, props i disy za Grand Prix Singapuru. Uznaliśmy z Aldoną, że za wyśmiewanie naszych wyników wczorajszych Cezary będzie odpowiadał ostatni dziś w propsach i disach, więc proszę bardzo, kochana Aldono, pierwszy props.
No to w takim razie muszę, słuchajcie, muszę, bo musi dostać Lando Norris propsa za ten weekend, począwszy od kwalifikacji, w których zdobył pole position przez wyścig, w którym 20 sekund przed Maxem Verstappenem, mówiliśmy o tym już dużo wcześniej, to był pokaz mocy, on to zrobił po to, żeby pokazać Verstappenowi, że może. No może, 20 sekund, wow, nice.
Chociaż dodajmy tylko, że albo ja dodam, że mi osobiście tak nie jestem wielkim fanem tego, jak ryzykownie jeździł, wiedząc jaką ma przewagę i jak komfortowo może dowieść to zwycięstwo. Jak no, były trzy momenty, kiedy bardzo niewiele brakowało od tego, żeby po prostu nie skończył tego wyścigu. No i jakby się wtedy wytłumaczył, że po co to było w zasadzie, żeby jeszcze bardziej pokazać, jakim jest kozakiem, no i jakby stracił wszystkie punkty. No nie wiem, jakoś tak myślę, że mógł sobie odpuścić, ale może to go nauczy, bo w sumie nie tylko ode mnie poleciała krytyka w jego stronę, jeśli o to chodzi. No dobrze, to ja teraz powiem propsa, ode mnie props dla imiennika Maxa Verstappena, który wycisnął w Grand Prix Singapuru, wyrównał swój najlepszy rezultat, czyli drugie miejsce, i patrząc na okoliczności, to więcej nie mógł zrobić, a zrobił chyba i tak więcej niż się spodziewaliśmy, bo McLaren był dużo, dużo mocniejszy, a jednak Max swoją jazdą w kwalifikacjach zdobył wszystko, co mógł, żeby nie pomóc Lando w zdobyciu tytułu. Że taką zrobię tą figurkę słowną. Proszę, Iczarku.
Ja muszę powiedzieć, że wasza kara dla mnie obróciła się przeciwko wam, dlatego że przyznam szczerze, zapomniałem, nie zdążyłem przygotować moich propsów i disów, więc podczas gdy wy rozmawialiście i wydawaliście swoje opinie obszernie, to ja sobie wrzuciłem wyniki i jeszcze notatki, jakie mam po wyścigu, i muszę powiedzieć, że w tym momencie jestem tak przygotowany, że ciągle nie wiem, komu dać propsa. Franco Colapinto. Co prawda bez punktu, 11, ale kolejny bardzo fajny, bardzo mocny pokaz na tym torze. Żadnych tutaj kompleksów wobec wyjadaczy starych. 0,8 sekundy tylko straty w kwalifikacjach do Albona. 12 pole startowe, potem super fajne przebicie, takie agresywne na miejsca punktowane. Miejsce stracone ze względu na złą strategię zespołu, czego też nie omieszkał powiedzieć Colapinto bez jakiejś tam większej pretensji, ale widać było to rozgoryczenie, że no, mogliśmy to obronić, gdybyśmy trochę jednak lepiej rozegrali to strategicznie. Natomiast za całokształt w zasadzie te trzy pierwsze weekendy już na tym etapie, prawda, dla Colapinto, Monza, Azerbejdżan i Singapur. I także właśnie za Singapur, mimo że bez punktów, moim zdaniem po prostu props się należy jak ta lala.
No dobra, to disy. Aldona. Dis.
Mój dis pójdzie do... Wiecie co? No, kurczę, mam tutaj dylemat, bo tak naprawdę czysto sportowo pewnie powinien pójść do Ricardo, ale ponieważ ma jednego wielkiego propsa za całokształt ode mnie, Daniel Ricardo, to będzie dis zbiorowy dla Ferrari, bo kompletnie zniknęli w ten weekend. Na torze, na którym mogli być mocni, na torze, na którym byli bardzo mocni, rok temu dali się wyprzedzić. No, McLarenowi to jest jasne, ale jeszcze Mercedesowi nieobecni, po prostu, szczególnie biorąc pod uwagę oczekiwania, no to ta piąta pozycja Leclerca, siódma Sainza, to jest nic.
No to ja się zainspiruję disem Aldony i ja też dam disa zbiorowego. Dam go Red Bullowi, czy to może całej grupie Red Bull, za to, jak pożegnali, czy nie pożegnali Daniela Ricciardo. Wydaje mi się, że jak na to, jak wiele zrobił w tym zespole i jaką ogólnie cieszy, jak to można było fajnie przekuć z takiego, wiecie, czysto PR-owego punktu widzenia, jak fajnie go można było pożegnać, a tak, on się żegnał, zostawał jako ostatni w padoku, z wszystkimi się przytulał, dalej nie było oficjalnej informacji. No nie wierzę w to, że rozmowy z Lawsonem były na takim etapie pisania, podpisywania kontraktów, że jeszcze nie wiedzieli, czy to się wydarzy, i woleli sobie otworzyć furtkę. Nie sądzę, żeby to było jakieś złośliwe w stronę Ricardo, natomiast uważam, że to jakieś takie w ogóle... Nie rozumiem w ogóle tego, czegoś takiego, jednak taka postać i taka okazja, żeby jakoś to fajnie wszystko podbić, pożegnać się, no nie wiem, dlaczego mu tego po prostu nie dali też. Nie podobało mi się to bardzo.
No jednak są wieści to z samego jakby centrum akcji, że tak naprawdę on miał taką opcję, tylko że Daniel Ricciardo nie chciał ogłaszać tego, że odchodzi w Singapurze, dlatego że do samego końca miał jeszcze ten cień nadziei, że jak zrobi coś niesamowitego w Singapurze, to jeszcze ten fotel utrzyma, więc po prostu to on chciał, nie chciał ogłaszać, bo wiedział, że jak się to ogłosi oficjalnie, to już umarł w butach. Natomiast dopóki jeszcze żyła w nim nadzieja, że może, nie wiem, stanąć na podium w tym wyścigu, czy zrobić coś niesamowitego i jakimś cudem ten fotel uratować, to będzie w grze, tak? Więc to nie była do końca wina Red Bulla. Oni tam też potem mówili, że jakieś tam procedury, sponsorzy amerykańscy i tak dalej, że to nie było takie proste, ale no taka wieść praktycznie pewna jest taka, że przede wszystkim to Daniel Ricciardo w pierwszej kolejności nie chciał, żeby to komunikować.
Okej. No dobrze, o Danielu Ricciardo już zaznaczam, że nie będziemy rozmawiać, ale jeżeli chcecie sobie na przykład posłuchać jakiejś fajnej analizy tego, jak się potoczyła ta jego kariera, to Czarek jakiś czas temu robił o nim program, tylko Ricciardo, więc zachęcamy do tego. No i będziemy go ciepło wspominać. Trochę krótko, jak Red Bull. No dobrze, to diss od Czarka.
Zanim z dissem, to muszę wrócić do tego, dlaczego myślę, że Kalapin to zasłużył na tego propsa, ale teraz jeszcze prześledziłem wyniki, że przecież Nico Hülkenberg był szósty w kwalifikacjach, a potem był dziewiąty w wyścigu, tak. Więc po tym fatalnym Azerbejdżanie to trzeba odbił się w Singapurze doskonale. Więc za to też taki, powiedzmy, mini propsik trzeba dodać. Natomiast no, mam znowu z dissem problem, bo myślałem, znaczy dwa kierowcy McLarena moim zdaniem, jeden z nich. Lando Norris dla mnie zawalnie po bandach, znaczy miał super przewagę i tak dalej, to było niepotrzebne i to były błędy. To nie jest tak, że on sobie tutaj pojechał trochę tutaj dla popisu. Facet naprawdę był milimetry od katastrofy, prowadząc pewnie wyścigu w dominującym samochodzie i po prostu sorry, ale to jest duża rysa na diamencie. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że Piastri będzie tutaj lepszy od Lisa, bo piąte miejsce dopiero w kwalifikacjach, prawie pół sekundy straty do Norrisa, który po prostu go zmiażdżył w kwalifikacjach, zresztą po raz kolejny go pokonał. No potem co prawda przebił się na to trzecie miejsce, no ale jednak, żeby pomóc Lando, to powinien być na drugim, czyli przed Maxa Verstappena wskoczyć, a był na trzecim, tak, w postaci z piątego pola, do tego stopnia, że się zastanawiam, na ile...
No właśnie, chciałem o to cię podpytać, na ile myślisz, że to były słabe kwalifikacje, na ile przemyślane, że tak powiem?
Znaczy to sam kierowca wie najlepiej, natomiast to co wiem na pewno to, że jak ktoś sobie wyobraża, że to niemożliwe, że na pewno jechał wszystko co się da, że żaden kierowca by tak nie zrobił, nie. Większość kierowców, szczególnie im bardziej inteligentni, ambitni, tym bardziej by się zastanawiali, to jest zachowanie typu Michael Schumacher. Nie chciałoby pomagać koledze z ekipy pomimo tego co mówią w zdobyciu Mistrzostwa Świata, więc był to taki wygodny punkt startowy, to piąte miejsce i to trzecie potem, żeby do mety dojechać, żeby nie być w stanie pomóc koledze z ekipy bardziej w walce Mistrzostwa.
A jeszcze
za to bym dał propsy akurat, bo moim zdaniem właśnie kierowcy to jest element gry taki wewnętrznej.
No bardzo tutaj to jest wszystko, mocno w szarą strefę wszedłeś, czyli diss, ale z takim podświadomym propsem tak naprawdę.
No tak.
Co do Norrisa, to jeszcze chciałem właśnie taka mała rzecz, no bo wiadomo, że jest na świeczniku, więc wszystkie teraz takie rzeczy wyłapujemy, ale była tam kwestia tego, że naskarżył na Maxa Verstappena, że wyprzedził safety car, no a po wyścigu w Singapurze, wiecie, ja to widzę tę sytuację tak, że on stoi i wiecie, George Russell i Hamilton nie ominęli obowiązkowe spotkanie z mediami po wyścigu, bo to jest takie niby, wszystkim nam było ciężko, a wszyscy przyszliśmy, no ale to jednak Lando zauważył. Ale powiedzcie mi tak szybko, jak uważacie, wy jako dziennikarze, którzy jesteście tam, dla których pracą jest zdobycie tych wypowiedzi niekiedy. Czy nie uważacie, że to jest jednak słabe, kiedy kierowcy, czy ogólnie sportowcy omijają ten obowiązek, jakim jest rozmowa z mediami? No bo ja rozumiem, że jest im ciężko, ale no do ciężkiego licha dostają grubaśne pieniądze i częścią ich obowiązku jest porozmawianie z tymi ludźmi, no, którzy tam na nich czekają. Jak to wygląda z waszej strony? Czy macie takie raczej, no dobra, są zmęczeni, no okej. No.
Wiesz co, to jest w sumie chyba długi temat, który nie wiem, czy chcemy zaczynać, bo też sytuacje są bardzo różne. Na przykład trochę wrócę do Kataru zeszłorocznego, bo tam rzeczywiście długo czekaliśmy po Katarze po wyścigu na George'a Russella, który przyszedł w swetrze. Ja po prostu zwariowałam, mówię, jak to? W ogóle co się dzieje? A on mówi, że musiał po prostu pójść szybko do kąpieli w lodzie. że po prostu to była pierwsza rzecz, którą musiał zrobić po wyjściu z samochodu. No i w związku z tym ochodził się na tyle, że wyszedł no w tak, swetrze. Ale...
Więc w metrze i w swetrze.
To jest bardzo indywidualne. Ja się zastanawiam, czy wolę, żeby oni nie przyszli, czy żeby przyszli i po prostu odzywali się jednym słowem, czego mistrzem jest Lewis Hamilton, który przyjdzie, tylko na niego zawsze czekasz dłużej, bo on się musi przebrać. Wszyscy przychodzą w kombinezonach, a on się przebiera już w cywilne ciuchy. Więc czekasz zawsze na niego dłużej. To już jest wiadomo, że Lewis nie przyjdzie nigdy w kombinezonie na rozmowy telewizyjne.
Nigdy nie w kolczykach.
To prawda. I jest zdenerwowany i odpowiada tak, że ty go nie słyszysz, nie masz szans, stoisz metr od niego i nie masz pojęcia, co on powiedział, wiesz tylko, że to było jedno słowo. Nie wiem, więc tak sobie, trochę sobie myślę, że no jak się czujesz tak naprawdę źle, no to okej, rozumiemy. Natomiast też, na Boga, ten pęd trwa 45 minut. Zakładam, że jednak jest jakiś taki moment, w którym możesz już po tym, jak dostaniesz te pół godziny dla siebie, 40 minut dla siebie, pójść i powiedzieć te parę słów dla ludzi.
Dodam na obronę Lewisa, że jak dobry jest wynik wyścigu, albo jak dobrze mu się jechało, to może się na niego długo czeka, ale skoro i doskonale wtedy się wypowiada, tak? I bardzo przyjemnie tak. Wtedy się z nim rozmawia i go słucha i pyta, bo no, jest człowiekiem bardzo takim medialnym wtedy. Jak nie poszło, to faktycznie, chociaż i tak nic nie pobije Lance'a Strolla, który czy dobrze, czy źle pójdzie, to zawsze to jest mistrz, odpowiadam jednym zdaniem. To jest rzecz kompleksowa, w której nawiążę do siatkówki, do historii, którą oboje znacie, bo przy obojgu z się oburzałem tą historią. Natomiast trzeba dodać, że oba Mercedesy mają problem jakiś z przegrzewaniem kokpitów od podłogi między innymi i powiedzmy mieli taki rodzaj wymówki, że jeżeli gdzieś jest najgoręcej w kokpicie, to będzie w Mercedesie. Z kolei FIA po zeszłorocznym Katarze nakazała zespołom zostawienie takich przestrzeni, żeby można było chłodzić kierowców w kokpitach, w razie czego to co prawda nie pomaga aerodynamice, ale Mercedes, jak rozumiem, miał dodatkowe narzędzia do tego, żeby kierowców lepiej schłodzić, więc w momencie, kiedy zawodnicy nie przychodzą do media pena, żeby porozmawiać z dziennikarzami, no to znaczy, że coś tam zostało źle rozegrane. Moim zdaniem to jest obowiązek kierowców, znaczy wiadomo, że jak nie będziesz szedł na czworaka półprzytomny, no to nie, tak, ale generalnie obowiązkiem kierowców jest to, żeby uszanować obecność tych mediów. Ja wiem, że mamy takie czasy, że już się coraz bardziej zlewa, szczególnie media pisane, że są coraz mniej ważne, bo mają swoje konta instagramowe i tam mogą, prawda, tylko do swojej publiczności mówić tylko rzeczy, które chcą i które się wszystkim spodobają, ale jednak, sorry, to media w dużej mierze dzięki zainteresowaniu kibiców budowały ten sport i to jest brak okazania szacunku mediom, co mi się bardzo nie podoba i to się wiąże z historią, którą znacie oboje, tak jak mówię, bo byłem dawno temu z Aldoną akurat na meczu siatkówki, nie będę mówił, która to była reprezentacja, to był Spodek Katowicki, jakiś tam turniej, nie pamiętam, duży.
Liga Światowa.
Tak, Aldona tam była jako no, osoba po prostu zajmująca się także siatkówką po prostu, bo Aldona zna się na sporcie generalnie, obszernie, z przeglądu sportowego, ja tam byłem w zasadzie jako gość, że mogłem pojechać, miałem wyjściówki i tam też jestem dziennikarzem, więc po prostu poszedłem popatrzeć na pracę kolegów dziennikarzy. Max też zna tę historię, bo się ubożałem, kiedyś jechaliśmy samochodem, pamiętam, na wyjazd i ci też opowiadałem o tym i oboje broniliście oczywiście siatkarze. Ja niestety no, patrzyłem na to ze strony dziennikarza, Który sam jeździ na takie imprezy i wiem, że to był mecz, który przegrała polska reprezentacja, to jakieś wejście do finału, tak, i że coś takiego i siatkarze, widziałem ten szpaler dziennikarzy ustawionych w mixzonie długiej i oni po prostu przefrunęli jak primadonny, żaden nie spojrzał na tych dziennikarzy, jeden potem wrócił i zaczął udzielać wywiadów i byłem po prostu totalnie oburzony, dlatego że no, nic nie mówiąc polskim siatkarzom, nie obraźcie się na mnie fani, patrzę na to z innej perspektywy, ale jednak obracam się w świecie motorsportu od wielu lat i no, ludzie tacy jak Hamilton, jak Alonso, czy Schumacher, z którymi obcowałem, czy obcuję, nie mig, to są gwiazdy światowego formatu, zaiste światowego formatu, znane przez setki milionów ludzi na całym świecie minimum. Bardzo, bardzo popularne. I nie spotkałem się nigdy dotąd z czymś takim, do tamtego momentu, żeby po prostu ci kierowcy, te gwiazdy światowego formatu, wychodzą z bolidów, schetani, nie, bo oni są o wiele bardziej zmęczeni po pojeździe bolidem niż po takim meczu, żeby w taki sposób traktować dziennikarzy. Bardzo mnie to uburzyło i no ja jednak uważam, że co jak co, już naprawdę bardzo mało czasu nam się poświęca jako dziennikarzom teraz i rozumiem to, no bo jak dostają 100 tych takich samych pytań od 100 osób, to może faktycznie się wszyscy zadowolimy, jak jedna osoba spyta o te wszystkie rzeczy, natomiast no, w takim momencie, kiedy masz tych, nie wiem, dwa razy w weekend swoich, nie wiem, 5 minut i szansę zadać na zadanie swojego pytania albo dwóch, albo trzech, no to po prostu ich tam nie może zabraknąć.
Ja tylko chciałem dodać, że dla tych, którzy nas nie oglądają, Aldona bardzo mocno gestykulowała, że ona absolutnie nie broniła siatkarzy.
Ja
chciałem też tylko dodać, że ja też nie broniłem zachowania. Dyskutowałem na temat tego, kto jest bardziej zmęczony i czy można to tak poziomować i tak dalej. Ale proszę, Aldona.
Tak, ja tylko jednym zdaniem. Rzeczywiście takie sytuacje były i zgadzam się z Cezem, że to jest po prostu złe traktowanie ludzi, którzy też są tam w pracy, którzy wydają jakieś pieniądze, żeby tam być, podejmują jakiś wysiłek, nie spędzają tego czasu z rodziną, tylko spędzają ten czas po to, żeby relacjonować zawody, to jest ich praca i to jest po prostu brak szacunku do ich pracy. A tym jedynym, który i bez względu na to, jak przeżywasz swoją porażkę sportową, powinieneś znaleźć chwilę, żeby wytłumaczyć, co twoim zdaniem się wydarzyło. A tym jedynym, którym się zatrzymał, był Daniel Pliński, który wrócił, więc Plina, wieczny szacun.
Tak, no niestety często po pewnym momencie bycia na szczycie niektórzy zapominają, że nie są na tym szczycie po prostu i gdyby wszyscy przestali ich oglądać, to dalej by jeździli na przykład. Że to też ci ludzie to wszystko budują, tak jak powiedzieliście. No dobra,
no
ale wracam.
A propos bycia na szczycie,
McLaren, to tak jak już wspominałem, McLaren zmiażdżył, no absolutnie zmasakrował konkurencję w Singapurze, przynajmniej Norris. No i pytanie, czy tak będzie dalej? Bo minęły 4 tygodnie, ale to były 4 tygodnie, kiedy zespoły mogły pracować nad poprawkami, nad bolidami. Red Bull no nie pierwszy raz w tym sezonie mówi, że teraz to te poprawki już muszą zadziałać, bo jak nie zadziałają, to mamy problem. Już nie wiem, ile razy to powiedział Helmut Marko w tym sezonie, ale kilka. No i pytanie, jak to będzie? Jaki będzie układ sił? McLaren wydaje się najbardziej uniwersalnym bolidem w stawce, ale Andrea Stella lekko tonuje nastroje. Przy mniejszych oporach wydajność aerodynamiczna Ferrari i Red Bulla jest do nas bardzo zbliżona. Czyli taka klasyczna mowa trawa, żeby tylko nie powiedzieć, że tak, my to jesteśmy. Znaczy, no może, nie mówię, że wymyśla to, no ale. A z kolei Helmut Marko, już wspomniany, mówi tak. W Singapurze McLaren był w absolutnie innej lidze. Do tego Ferrari na drugim stincie jechało ich tempem. To drugie miejsce Maxa jest dla nas jak zwycięstwo. Decydującym czynnikiem będzie nasz występ w Austin i poprawki, które przywiozą. Więc, panie Czarku, czy McLaren będzie masakrował do końca sezonu?
Masakrował, wątpię. Sam Andrea Stella zwraca uwagę, że to była jednak charakterystyka toru, że na innych torach, gdzie jest dużo wolnych zakrętów typu Zandvoort czy Węgry, McLaren też był bardzo mocny i odnosi się do tego, że na torach, gdzie jest ważniejsza wydajność aerodynamiczna, czyli szybsze tory, więcej szybkich łuków, dłuższe, proste, jeszcze no to wówczas to faktycznie Ferrari i Red Bull są bliżej. Mi się wydaje, że Mercedes też może gdzieś tam wyskakiwać jak królik z kapelusza, bo i Mercedes będzie miał upgrade'y, Red Bull oczywiście bardzo kluczowe upgrade'y i Ferrari ostatnie upgrade'y ma wprowadzić w ogóle teraz w tym sezonie. Jest. I niewielkie już w Austin. Austin to jest tor o wiele szybszy. Pierwszy sektor bardzo podobny do Suzuki, no taki tam faktycznie, jeżeli będzie to wyrównanie, to powinno być widoczne w tym miejscu i o... Jeżeli McLaren znowu tak zaora jak na Singapurze w Stanach Zjednoczonych, no to wówczas uwierzę, że ten tytuł może powędrować w ręce Lando Norrisa, wbrew temu, co ostatnio powiedział Robert Kubica. Bo to by było już takie totalnie... Na tym torze, na którym McLaren nie jest aż tak mocny, tym typie torów, jest oczywiście bardzo mocny na wszystkich, ale nie masz takiej przewagi, jakby ją zyskali po tych 4 tygodniach przerwy, a pamiętajmy, jeszcze mamy 4 tygodnie przerwy, i teraz fabryki nie były zamknięte, teraz zespoły mogły pracować nad bolidami. No to byłoby takie trochę dołujące. Natomiast oczywiście Red Bull jest dobrej myśli w ogóle. Nawet Max Verstappen był optymistyczny, pytany o to, co się będzie działo w Stanach i w końcówce sezonu Max, który przez tak tyle miesięcy ostrzegał i marudził, mówił, że on wierzy, że będą jeszcze w grze. Nie wiem, jak wy to widzicie.
No właśnie, Aldona, czy ty sądzisz, że Verstappen zostanie mistrzem wciąż? No to już się będzie pojawiało do końca sezonu prawdopodobnie, co wyścig, to pytanie, jak tylko będziemy liczyć, co muszą zrobić. Uwaga, generalnie sytuacja wygląda tak, że jeżeli Lando Norris wygra wszystkie 6 wyścigów i 3 sprinty, a Max Verstappen będzie we wszystkich tych wyścigach i sprintach drugi, to wciąż Max Verstappen zostaje mistrzem świata. Robert Kubica jest pewny. Max zostanie mistrzem świata. Nico Rosberg, były mistrz świata, już taki pewny nie jest. Zanim ci oddam głos, to jeszcze powiem, co powiedział boski Nico. Myślę, że Lando może absolutnie wygrać każdy wyścig do końca sezonu. Do tego dochodzi pomoc Oscara Piastriego. Max musi zająć zawsze drugie miejsce i to moim zdaniem będzie praktycznie niemożliwe. Jest Oscar, są Ferrari, są 2 Ferrari, 2 Mercedesy.
Wiecie co, moim zdaniem mimo wszystko Lando Norris nie wygra do końca każdego wyścigu sezonu. Ja cały czas trochę nie wierzę w tego McLarena od strony tego wszystkiego, co się wiąże z walką na szczycie. Widziałam taki cały zestaw długi wypowiedzi Andrei Stelli, który przekonuje, że nie, że te wszystkie dyskusje o tym, że my nie jesteśmy gotowi mentalnie, nie mamy doświadczenia, że to wszystko nieprawda, że my sobie z tym radzimy, że my już tego doświadczenia nabraliśmy, a starty Lando Norrisa, nie, to w ogóle już nie jest temat. Nie można tak mówić po Singapurze, w sytuacji, w której wystartował dobrze, natomiast w Singapurze nie wyprzedzasz. No, moment, w którym to nie jest tak, że Lando Norris stracił pozycję tylko dokładnie na starcie, na dojeździe do pierwszego zakrętu. Nie, on tracił pozycję generalnie też na pierwszym okrążeniu dalej w walce, gdy było blisko. Tutaj tej walki nie miało prawa być, bo taki jest tor. Więc to dla mnie kompletnie nie jest temat zamknięty. Więc po pierwsze, nawet jeżeli Lando Norris będzie na pole position, ja wcale nie wierzę, że on będzie wychodził zwycięsko z pierwszego okrążenia, bo już nie ma tematu startów w jego wykonaniu. Jest temat startów, on był bardzo mocno analizowany w zespole. Rozmawiali na ten temat, przeszli przez każde pierwsze okrążenie Lando Norrisa w tym sezonie. I chcecie mi powiedzieć, że raz się udało w Singapurze i że już nie ma tematu. No nie. To my się dopiero przekonamy, czy ten temat cały czas jest, czy go nie ma. I też trochę mam wątpliwości co do tego, czy na pewno jest wszystko już ułożone, jeżeli chodzi o Piastriego i Norrisa. To znaczy tak, wierzę, że jeżeli byłaby taka sytuacja, że Piastri musiałby oddać tę pozycję Norrisowi, to on faktycznie tę pozycję odda. Natomiast mówię o całej kulturze zespołu. Jeżeli Stella mówi, my teraz musimy się zająć rzeczami, którymi wcześniej się nie musieliśmy zajmować, na przykład poświęcić więcej w naszym planie dnia na rozmowy dotyczące relacji między kierowcami. No kurczę, serio? Jakby tak się zabieramy za walkę o mistrzostwo? Więc ja trochę cały czas nie wierzę w to, że na poziomie organizacji całego zespołu oni są zespołem, który jest ekipą mistrzowską dla Lando Norrisa. Bo w to, że oni zdobędą tytuł konstruktorów, to w to wierzę. Natomiast tytuł będzie Maxa Verstappena.
Tam wiecie, w kalendarzach zespołu na Google 13:45, 14 rozmowa dotycząca relacji między kierowcami na Zoomie. Cześćko, hi guys. Tak to sobie wyobrażam. No dobra, wiecie co, jeszcze posypię wspaniałymi tekstami Berniego Ecclestone, który mimo sędziwego wieku, mimo że już niby nie jest bezpośrednio związany, to wciąż sypie jak z rękawa. Jestem ciekawy, ile jego cytatów zrobiło nagłówki w gazetach przez te wszystkie lata. Bernie Ecclestone ogólnie wierzy, że Max Verstappen zdobędzie tytuł. Mówi tak, myślę, że generalnie Max zdobędzie ten tytuł, jestem w zasadzie tego pewien, że to będzie Max. McLaren zdobędzie Mistrzostwo Świata Konstruktorów, mają dwóch doskonałych kierowców, no i świetny samochód. Ale Norris może popełnić jeszcze kilka błędów i błędy, o których wie, że może je popełnić, mimo że wolałby, żeby to nie było możliwe, żeby je popełniał. Czyli, że Bernie uważa, że Norris ma gdzieś tam z tyłu głowy tę myśl, że on jeszcze nie jest taki doskonały i że może mu się coś przydarzyć. No i mówi też o Piastrim. I think he's a magic guy. Że myślę, że jest magicznym facetem. Myślę, że będzie mistrzem świata w ciągu dwóch następnych lat. Czyli jak rozumiem, stawia Piastriego ponad Norrisa. No chyba tak, no bo o Norrisie powiedział, że wie, że będzie popełniał błędy, a o Piastrim, że jest magicznym facetem. No i tutaj wracamy do kwestii tej pomocy Oscara Piastriego dla Lando Norrisa, bo to wszystko jest niby właśnie takie pięknie ułożone na spotkaniach dotyczących relacji interpersonalnych między kierowcami zespołu McLaren, ale Oscar Piastri To jest też w ogóle ciekawe. Jestem ciekawy, czy to jest kwestia dobrego zbriefowania przez Marka Webera, czy po prostu sam już jest taki łebski i wie, co trzeba mówić. I mówi tak.
Mogę ja?
Proszę Mogę? Bardzo.
Tak, bo te Oczywiście. Cytaty, one się bardzo, one, moje zdaniem są bardzo znaczące i z takich cytatów można bardzo, bardzo dużo wyczytać na temat tego, jakie są właściwie relacje w ekipie i co się dzieje, bo one pokazują bardzo tę rozgrywkę, bo Piastri mówi tak, przede wszystkim jestem tu po to, aby wygrywać wyścigi. Nie jestem tu po to, aby nabijać licznik, czy się wygłupiać przez radio. To jest takie dobre otwarcie wypowiedzi na temat tego, jak to pomoże koledze z ekipy w walce o mistrzostwo. Pomogę Lando w ostatnich wyścigach, jeśli zostanę poproszony. Ma bardziej realne szanse na zdobycie tytułu, ale to nie jest check in blanco. Przepuszczenie go musi mieć sens. To znaczy mówi junior, koleś drugi jeździ rok w Formule 1 w zespole tak wielkim jak McLaren i on tutaj już wylicza, że no sorry, ale nie jestem tutaj po to, żeby nabijać numerki i to musi mieć sens, tak? To nie jest tak, że go puszczę, jak mi każą od razu. Tak, Maksiu?
I ja chciałem tylko szybciutko dodać, że to jest w ogóle bardzo sprytne przekładanie odpowiedzialności na zespół. Na zasadzie ja tu sobie jeżdżę, to nie, że presja na mnie, że czy ja podstąpiłem źle, jak mnie poproszą, wiecie, że takie odkładanie, że to oni jak coś no
tak,
muszą
decydować. Tak, ale to jest względnie naturalne, jeśli chodzi o Team Orders, natomiast są tutaj cały czas rzuca te wszystkie, wiesz, te uwarunkowania takie, że to nie jest tak, że ja tutaj od razu na wszystko, cały czas podkreśla jakby swoją autonomiczność w tym wszystkim. Coś, co o czym mówimy, podejrzewane jest od dawna, że on nie musi. Oni go tak. muszą poprosić i on może, a nie musi. Ale też mówi potem, że chcemy tak zdobyć Mistrzostwo Świata Konstruktorów, poświęcenie mojego wyniku, aby pomóc Lando nie pomoże nam w odniesieniu tego celu. Że mówi, że w każdym przypadku będą podejmować osobne decyzje, czyli nie ma takiego policy, że zawsze co by się nie działo, to Oscar Piastri musi ustąpić Lando Norrisowi, więc to jest one to one. No i jeszcze się powołał, to było bardzo sprytne takie do tego przykładu w Baku, w Azerbejdżanie, że gdyby Lando nie zatrzymał Pereza, to przecież on, Piastri nie wygrałby tego wyścigu, więc tutaj też pokazuje jakby tę odwrotną sytuację, no cały czas Piastri to co pokazuje to, że tak, tak, pomogę, ale i potem mamy całą listę ale i założeń, które pokazują, że to musi być naprawdę wyjątkowa sytuacja, żeby temu Lando pomógł, co więcej sam Norris mówił wcześniej też, że z tego co rozumiem, jeżeli Piastri będzie prowadził wyścigu, a on będzie drugi, to Piastri nie będzie musiał oddawać tego zwycięstwa. Więc z tą pomocą od Piastriego to tak moim zdaniem będzie średnio, jeszcze biorąc pod uwagę to właśnie co się działo w Singapurze, tak, że nie było w ogóle, nie było Piastriego po to, żeby mógł mu w jakikolwiek sposób pomóc. Natomiast pytanie wydaje mi się ostateczne brzmi, no bo dużo było krytyki już po Grand Prix Węgier. Czy Piastri faktycznie powinien mu pomagać w tym sensie, znaczy inaczej, no jak zespół każe, to tak, ale czy tak powinna wyglądać Formuła 1, nie? Czy tego tak naprawdę oczekujemy kierowców, żeby faktycznie tutaj, kiedy przyjdzie ten moment, to z chęcią jak Valtteri Bottas do Lewisa Hamiltona od razu przyszedł do McLarena, że powinien tutaj jak paś biec i tutaj, tak, tak, proszę, tutaj pozwól, że ci podnóżek, tak wejdź po moich pleckach na tego konia i tak dalej. Czy to tak powinno wyglądać?
Aldona, chcesz pierwsza, czy ja mogę?
Dajesz.
No, moim zdaniem, jeżeli jest dwóch kierowców na szczycie i walczą o coś, to niech walczą. Nie podoba mi się takie sprowadzanie tego, to teraz ty masz coś zrobić, odpuść i w ogóle, bo my tak decydujemy. Z drugiej strony są takie sytuacje, no przecież ta epicka obrona Sergio Pereza przed Lewisem Hamiltonem w Abu Dhabi 2021, która dała szansę Maxowi Verstappenowi jeszcze w walce, tak? Abu Dhabi to był ostatni wyścig, czy coś? Abu Dhabi 2000, mm-hmm. Tak patrzysz na mnie. Tak,
tak, tak.
No to było super, że on tak zagrał, a przecież nie musiał. Mógł puścić tego Lewisa Hamiltona i jedź chłopie, a bardzo pomógł, przy czym nie był w walce znowu bezpośrednio z Maxem Verstappenem, więc wniosek jest taki, że sam nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. W tej konkretnej sytuacji po prostu uważam, że Piastri jest super ekstra sprytny i że to, że ta sytuacja wygląda tak, wynika też z jego sprytu i to on sobie tak to wszystko fajnie ustawia. Ale nie wiem. Tak?
Postawię inaczej pytanie, zanim Aldona odpowie. Dobra, mamy sytuację, w której w tym wyścigu w Stanach Zjednoczonych Piastri idzie na pierwszym miejscu, a Norris idzie na drugiej pozycji i Piastri nie oddaje mu zwycięstwa. Jesteście oburzeni?
ale Norris jest 10 sekund za Piastrim, czy jedzie mu na ogonie?
Gdziekolwiek, możemy siedzieć na plecach, gdziekolwiek nie jest, okay. Jedną na pozycji 1, 2, pierwszy jest Piastri, drugi jest Norris. Co powinno się wydarzyć?
Powinien mu oddać to zwycięstwo. To jest trochę, wiesz, to jest trochę ta sytuacja, o której kiedyś mówił Toto Wolff, gdy Bottas paziował Hamiltonowi i kiedy Bottas oddał zwycięstwo Lewisowi, takie super pewne, co w sumie pewnie nie było potrzebne, no bo wiadomo było, że zagrożenia ze strony innych ekip nie ma. ostatecznie, natomiast no, jeszcze się tam łudziliśmy i wtedy to Wolf powiedział, że no, woli wyjść na tego złego niż na idiotę potem.
Tak, to się śmieli.
I coś w tym jest, więc chyba lepiej wyjść na tego złego niż na idiotę. I moim zdaniem w takiej sytuacji powinna być zamiana kierowców.
Znaczy, mówisz o stronę McLarena, tak?
Tak.
Że powinien zarządzić. Tak. No moim zdaniem, to ja się też zgadzam, że McLaren powinien zarządzić. Natomiast pytanie, co powinien zrobić Piastri w tej sytuacji?
Wiesz co, powinien puścić, bo to jest ta karta, którą oni z nim grają. Nie wygrasz mistrzostwa sam i nie wygrasz mistrzostwa bez nas. Zespół, jeżeli chce, to cię udupi, po prostu. On nie może sobie pozwolić na to, żeby sobie zrobić wrogów w tej ekipie, chyba że chce ją zmienić.
A czy oni sobie mogą pozwolić na to, żeby zrobić sobie z niego wroga w tej ekipie? Bo oni się też o to bardzo troszczą. Maksiu, przepraszam, przerwałem cię.
Nie. No po prostu wydaje mi się, że to jest bardzo wszystko cienka granica. I on tu dużo ryzykuje, robiąc wszystkie te rzeczy. Bo z jednej strony może zrobić taki młyn w zespole, nie puszczając, i taki po prostu taką ciężką atmosferę, tylko że może wyjść ostatecznie na jego. Może się okazać, że to oni jego obstawią, że Norris nie wytrzyma ciśnienia, odejdzie i on zdobędzie, on, czyli Piastri, mistrzostwo świata w McLarenie, a może być tak, że się przeciwko niemu obrócą, Norris jakoś i tak wyciągnie to mistrzostwo, obstawią jego, no tutaj kurczę, no...
Słuchajcie, sam fakt, że Maksiu skonkludował, mówiąc sam nie wiem, że sami na ten temat dyskutujemy i nie mamy tak naprawdę jednego rozwiązania, o którym wiemy, że byłoby dobre, chyba świadczy o tym, że warto spytać naszych widzów i słuchaczy, co o tym sądzą. Czyli pytanie Cezarego brzmi, czy bylibyśmy oburzeni, gdyby w takiej sytuacji Oskar Piastri nie oddał zwycięstwa Norrisowi, a ja do tego dodaję pytanie, czy zespół powinien tak tym zarządzić, żeby oddał. Ciekawa jestem, co myślicie, bo to jest naprawdę... Kurczę, to tak wychodzi w przyszłość i tak dotyka bardzo wielu innych aspektów niż tylko ten jeden wyścig, ten jeden sezon i tylko sport. To jest mega ciekawe.
Ja wam tylko powiem krótko, co ja uważam. Ja uważam, że nie powinien oddawać. Znaczy zespół powinien poprosić go, żeby oddał pozycję. Piastri powinien mówić, chyba że byłaby sytuacja analogiczna do tego, co było na Węgrzech. Tak? Że Norris prowadził w tym wyścigu i stracił prowadzenie ze względu na błąd zespołu. No to wtedy oczywiście Piastri powinien mu to miejsce dać. Natomiast jeżeli wyjeździłby te pozycje normalnie w wyścigu sam, bez jakiegoś tam farta i tego typu wydarzeń, nie powinien jej oddawać w ogóle. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że Lando Norris nie stracił punktów tak wielu na Węgrzech, oddając mu zwycięstwo, które mu się należało, tylko stracił po tych wszystkich błędach, które popełnił. Niewiele brakowało, a byłaby katastrofa ostatnio w Singapurze, bo dwa razy walił po ścianach, dublując też wypad z toru. I było mnóstwo sytuacji, kiedy stracił mnóstwo punktów w tym sezonie i straci teraz 52 punkty, dobrze mi się wydaje? W mistrzostwach, więc gdyby to było na żyletki, nie, że jest zaraz za Maxem i tak dalej, 10, nie wiem, 20 może góra punktów, to co innego. Ale fakt, że Norris jest tak daleko w mistrzostwach z własnej winy, tym bardziej sprawia, że Piastri nie powinien mieć żadnych skrupułów i sorry, stary, tak jeździłeś, masz tak dużą stratę, nie będę ci teraz dodawał zwycięstwa, żebyś się zbliżył, nie wiem, o 5 punktów bliżej, jak i tak tracisz milion punktów z własnej winy.
Czekamy na wasze opinie, zbierzemy je i policzymy, i która zwycięży, która będzie miała najwięcej głosów, to wtedy wysyłamy do McLarena i tak mają decydować. Tym podsumuję. No bardzo ciekawa dyskusja, kurczę. No, bardzo ciężko tu za czymś się opowiedzieć. Ale przechodzimy dalej, bo to jest temat, który grzeje wszystkich kibiców na całym świecie, czyli czy na parkingu kierowców pojawiają się Priusy, zwłaszcza Czarek czeka, wielki fan tego modelu. Uwaga, czyli i teraz clickbaitik, o który prosił, żeby go nie robić prezes Toyoty Akio Toyoda. Otóż Toyota wraca do Formuły 1, ale nie tak jak sobie wszyscy wyobrażają na całym świecie. To Czarek bardzo powiedział, bardzo mi się podoba, wraca po amerykańsku, czyli nie trzeba kupować browaru, żeby się napić piwa. Będą sponsorem
Partnerem
technologicznym ekipy Haas. No i teraz To jest wiele implikacji, to jest wiele, bardzo wiele rzeczy z tego będzie wynikało. Najważniejsze z nich już wspomniałem, czyli samochody, którymi będą jeździli kierowcy. Ale Toyota ma bardzo długą historię w Formule 1, to chociaż już no i Storsi Górole nie pamiętają, jak oni tam, znaczy długą, no nie wiem czy długą, w zasadzie to krótką, chodziło mi o to, że dawno temu. I o tym powiedzą ludzie, którzy tam byli, którzy to pamiętają. Oddaję głos, bo ja nie pamiętam.
Ty zaczynasz o jednej wielkiej klapie, czy ja zaczynam
nie,
o tym?
Nie, ty zaczynasz o sytuacji bieżącej.
Słuchajcie, sytuacja bieżąca, ja wam powiem trochę, jak to się rozwijało, bo pierwszy raz tak bardzo ten temat, znaczy teraz już wiemy, że to się działo od pół roku, te rozmowy trwały, natomiast pierwszy raz w padoku ten temat tak bardzo ożył na Węgrzech i on faktycznie ożył trochę pod hasłem Jezu, Toyota wróci, Toyota wróci. I pamiętam jak no, miesiąc później niecały, na Zandvoort, rozmawialiśmy o tym z dziennikarzami w padoku. Spokojnie, to nie jest tak, że Toyota wraca, to nie chodzi o to, to jest partnerstwo technologiczne. Haas, korzystając z zaplecza produkcyjnego Dallary, jest klientem. Po prostu dajesz pieniążki, dostajesz, koniec. Jak ktoś inny da pieniążki wcześniej, to ktoś inny dostanie wcześniej. Oczywiście jesteś zespołem Formuły 1, w związku z tym masz jakieś lepsze traktowanie, ale generalnie nie jesteś jedynym i nie jesteś priorytetem. Toyota ma moce przerobowe, po prostu. I w związku z tym Haas zdecydował się na to partnerstwo po to, żeby być czyimś priorytetem w kwestii produkcyjnej. I tyle, jakby to nie jest tak, że no właśnie, to nie jest tak, że Toyota jako brand wraca. To jest bardziej korzystanie z ich zaplecza technologicznego. Trochę analogicznie, chociaż teraz na większą skalę, jak na przykład, nie wiem, McLaren korzystał z tunelu aerodynamicznego Toyoty w Kolonii. No i co? I mówiliśmy, że Toyota jest w Formule 1 dlatego, że McLaren korzystał z ich tunelu aero. No nie. Więc tutaj ta sytuacja jest trochę podobna, choć oczywiście ta współpraca będzie większa. Nie ma to nic wspólnego z przygotowywaniem silników, nie ma to nic wspólnego z Toyotą jako ekipą fabryczną, broń Boże. Natomiast no, nagłówek jest taki, jaki jest i chyba wszyscy widzieliśmy, co się działo w mediach, Toyota wraca, spokojnie, Toyota nie wraca, będzie obecna jako ten partner technologiczny i tyle.
Ja się zastanawiam z tym właśnie tym partnerem technologicznym, trochę inaczej na to patrzę, dlatego że partnerem technologicznym Haasa jest tak naprawdę Ferrari. Mają swoje biuro projektowe w Maranello, korzystają z tunelu aerodynamicznego Ferrari w Maranello i dalej będą korzystać z tego tunelu, a nie z tego tunelu Toyoty, który każdy prawie zespół Formuły 1 zna, nawet ekipy, które mają własne tunele, czasami backupowo korzystały z tego w Kolonii po poprzednim zespole Formuły 1 Toyoty, dlatego że jest to tak dobry i nowoczesny tunel aerodynamiczny. A czasami po prostu jak ich tunel był w remoncie czy coś takiego, to wtedy do Kolonii ty, halo, chłopaki, macie wolny tunel i się z niego korzystało. Więc oni nie potrzebują wsparcia. Silników Toyota raczej robić nie będzie. Na pewno nie w tej konfiguracji obecnej, bo to tylko palenie pieniędzy, zupełnie niepotrzebny wydatek. Może jak wrócą kiedyś wolno ssące silniki, co ja wierzę ciągle, no to wtedy może chcieć wejść. Będzie o wiele tańsze, prostsze w konstrukcji. Takie rzeczy można robić wtedy. Ale nie będą się w to pakowali. Ja cały czas jednak tym widzę ruch marketingowy bardziej, czyli po prostu chcesz mieć obecny swój brand w Formule 1, która się robi bardzo, zrobiła się bardzo popularna, znowu podbija Stany. Ostatnio Domenicali powiedział nawet, że i to ma rację, kilka lat temu Formuła 1, znaczy przepraszam, w Stanach Zjednoczonych Formuła 1 była tak trochę takim kopciuszkiem, nie? W sensie, że mało kogo interesowała i nagle w kilka lat dzięki Liberty Media podbiła rynek amerykański. Mamy trzy wyścigi w Stanach Zjednoczonych, firmy amerykańskie pchają się do Formuły 1, między innymi Andretti i sponsorzy wokół Andretti'ego i Cadillac chcą wejść do Formuły 1. I moim zdaniem Toyota sobie zagrywa i to prawdopodobnie właśnie amerykańska Toyota tak naprawdę. Po prostu chce mieć logo w Formule 1, bo to jest potężna platforma marketingowa na bardzo ważnym dla nich rynku w Stanach Zjednoczonych i tak to zrobili.
Ale i właśnie wiesz, i to jest świetne zagranie, bo tak naprawdę nic nie ryzykujesz, bo no właśnie, tak. Nie wchodzisz jako ekipa fabryczna, nie wchodzisz za wielkim zaangażowaniem, wchodzisz jako ten partner technologiczny. Jesteś, ale trochę nie masz odpowiedzialności i
no tak,
nie ryzykujesz
takiej... Wygrywać.
Dokładnie.
Nie musisz wygrywać. Hülkenberg powiedział ostatnio przed tym ogłoszeniem, że coś ciekawego się szykuje i że Haas będzie bardzo mocny w najbliższym czasie, prawdopodobnie, na pewno w przyszłym roku. I ja też to wierzę, uważam, że Komatsu robi mega dobrą robotę, że jakby pokazał, zaorał Steinera, nie jako szefa zespołu. Natomiast Toyota też nauczyła się na poprzednich błędach. Toyota startowała w Formule 1 w sezonach 2002-2009 i wydała 2 miliardy ponad dolarów na Formułę 1, żeby nie wygrać nawet jednego wyścigu. Ja pamiętam, kiedyś jechałem, jak oni się szykowali w ogóle do startu w Formule 1, to jechałem, zostałem zaproszony przez Toyota, jechaliśmy w ogóle samochodami do Niemiec. Jeszcze były granice wtedy w ogóle, w sensie nie było strefy Schengen. Wyobraźcie sobie? Już wtedy ludzie żyli. Nie. No, było coś takiego. Tata mi
kiedyś opowiadał.
Tak, jechaliśmy na Nürburgring, bo to niedaleko po prostu siedziby Toyoty, gdzie oni testowali już swoje samochody Formuły 1, jeszcze nie startujące. Pamiętam, na tą wyprawę była ekscentryczna, bo tutaj jechaliśmy bardzo późno, ze względu na odprawianie kamer, jeszcze były takie karnety ATA, więc żeśmy utknęli na granicy na długie godziny. To pamiętam tylko, że dojechaliśmy jakieś, nie wiem, drugi nad ranem, szukaliśmy kogoś tam, da klucze do pokoju w hotelu Dorint, zaraz przy torze, na Nürburgringu znanym. I potem po, nie wiem, 3 godzinach snu trzeba było wstać i był cały dzień na torze właśnie tam robienia materiałów o tej Toyocie. Ale przynajmniej jeździły bolidy, przyszłe Formuły 1 fajne, z fajnymi silnikami. Więc no, ten projekt obserwowałem nawet na torze od samego początku. No i co, nadzieli się od razu na politykę Formuły 1, bo konstruowali silnik V12, zespoły się zmówiły i uznały, że przeforsowały zarządzenie, że można używać tylko silników V10. to już daleko szła, daleko posunięta V12, więc jeszcze im tam przyładowali, zanim Toyota weszła do Formuły 1. Potem jest słynna anegdota i to jest prawda, że bo tam po prostu to wyglądało trochę tak, że ci Japończycy, tacy ze swoim kodeksem jeszcze japońskim podejściem do biznesu, nie znając tego tematu za dobrze i tego rynku, no byli trochę ciągnięci za nos przez Europejczyków, którzy zarządzali tym zespołem w Europie. I jedna z najzabawniejszych anegdot jest taka, że pojechali do tego, do Japonii, powiedzieli: słuchajcie, mam dla was świetną wiadomość, będziemy mieli Schumachera w zespole. No i o, super, będziemy mieli Schumachera, Rolfa. W sensie to nie ten Schumacher do końca. No tak, no. Wydali jakieś duże, w ogóle Ralf zarabiał mega dużą kasę, jak na swoje, znaczy on był dobrym kierowcą bardzo, ale ciągle nie był Michaelem Schumacherem. No bo Schumacher, prawda, w Toyocie i jakby, i no, był Schumacher w Toyocie, był Schumacher w Toyocie. Tylko nie ten Schumacher. Wciąż lepiej niż Mick, gdyby się tam pokazał. Potem na koniec na wyjście zamknęli cały projekt, mieli gotowy bolid na przyszły rok, nawet jakiś, nie wiem, chyba chorwacki czy serbski biznesmen chciał kupić w ogóle od nich cały ten projekt samochodu, cały know-how, wszystkie to zaplecze techniczne, więc mimo tego, że wydali całe te pieniądze, no to powiedzieli: sorry, ale to jest nasza własność intelektualna. Trochę jak Volkswagen, jak się wycofował z WRC, mieli przecież projekt swojego Polo do nowych regulacji technicznych, opracowane w całości, prawdopodobnie super dobre auto, bo Volkswagen rządził wtedy technologicznie i tego samochodu też świat nigdy nie zobaczył. No to tak samo Toyota miała nowy bolid, który wycofali, wszystko zamknęli, ale, i tu mam taką uwagę, bo mówiłeś, mnie to rozbawiło, Aldona zadała pytanie, czy w związku z tym, że McLaren jeszcze w zeszłym roku korzystał z tunelu aerodynamicznym, czy ktoś mówił, że Toyota była jeszcze była w Formule 1? A ja sobie zanotowałem, że tak w cudzysłowie, że ale wciąż byli w Formule 1, przecież McLaren jeszcze w zeszłym roku używał. Tunel aerodynamicznego Toyoty. Więc trochę byli, no. Tak? No, teraz z tego tunelu Andretti korzysta, co jest w ogóle jakimś osobnym spin-offem całej historii. Nie będziemy chyba wchodzić w to, że Andretti się wycofał z prowadzenia zespołu. Prawdopodobnie po to, żeby zespół mógł jeszcze raz wejść, być może nawet pod inną nazwą do Formuły 1, bo Andretti po prostu spalił te próby wejścia. I teraz oni cały czas jakby inwestują w ten projekt, zatrudniają ludzi i między innymi w tunelu aerodynamicznym Toyoty w Kolonii, czyli nie Haas, tylko Andretti, pracują nad konstrukcją bolidów na nowej generacji. No to już inna para kaloszy.
Czy to wszystko, co macie do powiedzenia o Toyocie? Takie były wielkie zapewnienia? Tu chcę opowiadać. Coś jeszcze opowiedz. Jak zobaczyłem ten samochód, to od razu wiedziałem, że będzie masakra.
Ale to nie była masakra. To ja to całkiem, znaczy, no, poza tym, że nigdy nie wygrali wyścigu, bo oni mieli kilka szans, tylko nigdy nie mieli kierowców też takich, żeby nic nie mówiąc Turlemu, Jarno, bardzo dobry zawodnik, Oliver Pani siedził w Toyocie na początku, też bardzo dobry, solidny kierowca, czy Ralfowi Schumacherowi, no jednak nie było tego takiego taręciarza, który postawił kropkę nad i w sytuacji niemożliwej, takiego jak Michael Schumacher, ten właściwy. Czy powiedzmy na tamte czasy jeszcze, kto byłby to? Mika Hakkinen, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso wtedy zaczynali jeździć Formułę 1. Robert Kubica miał okienko, żeby przejść do Toyoty, też miał takie propozycje w końcówce kariery.
A słuchajcie, a czy Toyota jak bardzo potrzebuje Formuły 1? Znaczy inaczej, Toyota w WRC, Wow.
No wymietli. To tak też pamiętam, że nikt w to nie wierzył. Ja nie wiem, czy pamiętasz, jak byliśmy w parku serwisowym, wszyscy mówili, co oni w ogóle robią? Siedziba w Finlandii, Mäkinen, szefem tej ekipy, w ogóle wszyscy się pukali w czoło.
Tak.
I potem się okazało, że kurde weszli, bang, nie, po prostu Toyota rozwaliła WRC.
No, ale widzisz, nie wystarcza to, jednak chcą do tej, dokleić się do Formuły 1 i naklejkę sobie.
No wiecie, z drugiej strony, kto by nie chciał, no, ty zawsze celujesz to, co jest najfajniejsze. No dobrze, ale Mick Schumacher wywołany tablicy, proszę bardzo, bo może się okazać, że jeszcze ulubieniec tutaj całego GoDrive'u, ale Cezarego Kutowskiego zwłaszcza. Ja też widziałem Mika na żywo, jak byłem w Belgii, niż się wydaje w telewizji, oraz złapałem z nim kontakt wzrokowy, się nie uśmiechnął, więc w ogóle lubię go już trochę mniej. No ale było pisane i pisali, że Bottas już jest przyklepany obok Hulkenberga w Audi, czy też w tym dziwnym tworku, który będzie w przyszłym roku. No ale jednak sprawa jest wciąż otwarta, bo i Mick Schumacher ma szansę, i młody talent Bartoletto, no i młody talent, o którym jeszcze, to jest piękna historia, dwa miesiące temu nikt by nawet się nie zająknął o czymś takim, że Franco Colapinto do zespołu, dlaczego? A chłop co wyścig to po prostu buduje sobie taką pozycję, a jeszcze tyle wyścigów przed nim, że no może jeszcze wciąż za wcześnie, ale jeżeli będzie tak jeździł do końca i będzie tłukł Albona do końca, to dlaczego miałby się nie liczyć w walce o ten fotel w Formule 1, tak? No pokazuje się naprawdę z dobrej strony. Kogo wy byście widzieli? Kogo ty byś tam, Aldona, widziała w drugim fotelu i dlaczego myślisz, że to się nie uda?
O, dajcie spokój. Po prostu Mattia Binotto jest całkiem śmieszny. Mówi, że on rzeczywiście świetnie zna Mika Schumachera, bo Mick Schumacher ciągnięty za uszy w Akademii Ferrari. I mam wrażenie, że właśnie dlatego, że świetnie go zna, to jest tylko PR-owa gadka. Że oczywiście, że go sprawdzamy.
Że się liczy, tak.
Sprawdzamy jeszcze jakieś 80 innych kierowców, ale oczywiście jego też sprawdzamy. No tak, no powiedział nieprawdę? Nie, no sprawdzają go. Nie, no słuchajcie, to byliby głupi, gdyby zdecydowali się na Bottasa. Moim zdaniem powinni rzeczywiście wziąć Bortoletto, jeżeli chcą kogoś awansować, a jeżeli nie, to naprawdę sięgnąć po Franco Colapinto, bo to nie jest kot w worku, tylko to już jest koleś, który coś pokazuje. Odgrzewanie Mika albo przyklepywanie na tej patelni jeszcze już po prostu spalonego Bottasa nie ma kompletnie sensu.
To już trochę jak sabotaż brzmi po prostu. Branie Bottasa lub Mika Schumachera, to aż jakbyś nie chciał, żeby ci wyszło po prostu.
Sabotaż.
Oj, to ja niestety, no, po pierwsze przykro mi spatrzeć na upadek tego zespołu, bo jednak jakby część mojego serca bije dla Saubera, choćby dlatego, że Peter Sauber w dużej mierze dał Robertowi Kubicy debiut w Formule 1. Bardziej podkreślam tutaj Petera Saubera na przykład. Bo to był jednak BMW Sauber, tak, plus BMW oczywiście też ogromne zasługi, ale to Peter Sauber był tym dobrym szefem, który jakby dobrym duchem, który Roberta pokazał tak naprawdę BMW i powiedział, że powinniście się zainteresować tym chłopakiem. Więc bardzo przykro się patrzy na upadek tego tworu, który został tutaj posadzony totalnie na, no nie tak może jak Williams, ale jednak na dnie. Fred Vasseur miał w tym swój duży udział, za jego rządów zespół się zdemoralizował w dużej mierze, po prostu stracił jakiekolwiek ambicje i podpisanie umowy z Audi tylko go położyło, coś co zresztą od razu mówiliśmy, że to jest gwóźdź do trumny, że po prostu przez najbliższe lata będą się tylko staczali, bo teraz już wszyscy będą mieli wywalone do góry brzuchem, bo i tak będą wiedzieli, że co by się nie stało, przecież Audi już zapłaciło pieniądze, coś muszą zrobić z tym zespołem, więc czy się stoi, czy się leży, to będziesz prawdopodobnie w tej ekipie pracował i to się teraz dzieje. I ten zespół jeszcze do tego, moim zdaniem, sporo osób sobie robiło na nim swoje własne te dobre interesy na nim. Co też formuła jest generalnie regułą, ale są jakieś granice absurdu czasami, ale jak jest zespół niedopilnowany, nie ma tutaj takiego jednego pana, który go by porządnie pilnował, no to w tym momencie rozdziewiono skórki i wrony. Taka była powieść smutna. No nieważne. W każdym razie stali się ofiarą tej sytuacji. No i wzięli tego Mattia Binotto, o którym ja zawsze myślałem, że jednak Ferrari pochopnie postąpiło, że go zwolnili, że trzeba było go odciążyć politycznie, żeby się zajął kwestiami technicznymi i że no to jest, jak się dowiedziałem, że będzie szefem tego całego bajzdu, to sobie pomyślałem, że o, dobra wiadomość, że czeka ich, że będzie lepiej. przyszedł Binotto i wszystko, co mówi, to politykuje. Idzie dokładnie w te same gadki głodne, które wcześniej gadali wszyscy poprzedni ludzie, którzy tam byli. Ja w zapowiedzi sezonu w przewodniku kibica dokładnie napisałem, jak to wygląda, jak tą właśnie całą nową mowę, jaką tam stworzyli, mowę trawę, to jakieś lanie miodu na uszy, typu, że James Kidd, jeśli dobrze pamiętam, mówił, że to, no tak, że rozwijamy się, o, mamy za mało miejsc na parkingach w ogóle, bo tak się rozwijamy, w ogóle takie pierdolenie, w ogóle bez ładu i składu takie gadanie, jak my tutaj mamy plany, że tutaj, ale w tym roku to będzie lepiej, ale jednak nie będzie lepiej, bo w tamtym, to w ogóle takie, kurde, to wszystko rozmywa, takie gadanie, klepanie, żeby tylko się kręciło, żeby kasa leciała do kieszeni za pensję i żeby nie przyjmować za nic odpowiedzialności na dłuższą metę. Przed Binotto i znowu Pitoli tak samo. Mówi oczywistości, tak, że musimy się rozwijać tutaj, że mamy dużo. Wszystko, co już słyszeliśmy i co każdy wie. No i teraz wyskakuje ktoś z tym pytaniem o nowego kierowcę, to mówi, mamy do wyboru albo drogę doświadczonego, albo drogę, no wszyscy wiemy, że mogą wybrać albo Bottasa, kolejnego pierdziela, za przeproszeniem, obok Hulkenberga, którego już wybrali, nie wiadomo po co, albo wziąć młodego kierowcę, co przypuszczam, że większość kibiców by chciał. Wszyscy o tym wiedzą i on takie nawija. Polityczne, jeszcze raz polityczne nawijanie. Cholera wie, kogo tam wybiorą, nie dziwię się na tym etapie, nawet jak będzie Mick Schumacher, bo Audi uzna, że chcą uratować Mika Schumachera, chcą mieć nazwisko Schumachera, to ja tam miał Schumachera, tak, też, więc Audi będzie miał swojego Schumachera.
Schumacher dla każdego.
Tak. Schumachem prawem, a nie towarem.
Więc nie zdziwię się, to jest Formuła 1, nie takie rzeczy się widziało. Jestem rozczarowany tym, co robi Binotto. Ja uważam, że to miejsce powinno przypaść młodemu kierowcy albo Bortoleto. No fajnie, gdyby to był Colapinto, bo to jest ostatni wolny fotel w Formule 1, a to jest kierowca, który no, robi robotę, tak? Teraz wychodzi na pierwszy plan, jeśli chodzi o tych młodych kierowców. Ale co oni tam zrobią, to no, obawiam się, że ten zespół jeszcze przez długie lata, nawet po przyjściu Audi, będzie niestety się odbijał od ścian własnej siedziby, bo nie ma, no nie widzę tego przywództwa, tego człowieka, który jest na tyle kompetentny i na tyle zdeterminowany, żeby ich faktycznie poprowadzić do sukcesu za tych, nie wiem, 5 czy 6 lat, tylko polityk na polityku i na innym polityku.
To jest niezłe, jak to się bardzo zmieniło od tej ekscytacji, że wchodzi Audi, potężny, nowy gracz, do tego, że powoli stają się, jeszcze na poważnie nie weszli, a już są troszeczkę pośmiewiskiem, wiecie, te wszystkie ruchy takie dziwne wykonywane.
No to no przez Sauera tak naprawdę, to nie przez Audi. No Audi się trochę gubi, bo jest, wiesz, ma tą swoją rzeczywistość korporacyjną, poświęcili projekt powierzyli go pewnym osobom, które się nie mogły dogadać, obie osoby zwolnione, jakby cały czas się odbijają od ścian, no nie... Też prawda jest taka, że zarząd wcześniej, pewne osoby podjęły decyzję, że wchodzimy do Formuły 1, potem przyszedł nowy zarząd i z tego, co się mówi, nie do końca chcieli zostać w tej Formule 1, więc to się nagle stał taki projekt trochę no, kłopotliwy i to już na poziomie korporacyjnym samo Audi nie jest w stanie uporządkować tego projektu, a tam sobie ten Sauber, prawda, za ich pieniądze, zresztą i tak niedofinansowany, robi co chce.
No i to tak, zobaczymy jak to będzie, ale rośnie nam tutaj kandydat na niezłe disy za parę sezonów, zobaczymy, oby tak nie było. No, ale nie mogli o Danielu Ricciardo nie będziemy dużo mówić, ale trochę powiemy o tym, który go zastępuje, czyli już nie wiem jak się mówi poprawnie, Liam Lawson, nowy kierowca Vicarbu, chciałem powiedzieć całą nazwę, ale pustka panie w głowie, zapomniałem jak to brzmi całe, Visa Cash App RB, o. No, ale po pierwsze okazuje się, że to miejsce to sobie trzeba obronić w tym sezonie, że to nie jest wcale takie pewne, że on będzie jeździł w przyszłym roku. No, to było dosyć jasne, że nie może tutaj dołować. Natomiast Helmut Marko wypowiada się dosyć mocno, że po pierwsze Tsunoda jest kandydatem na to, żeby jeździć obok Maxa w przyszłym sezonie. Po drugie Liam Lawson też musi pokazać się z bardzo dobrej strony, żeby utrzymać ten fotel. Oprócz tego, że teraz będzie miał karę silnikową w USA, więc tutaj mówią mu, że tutaj nie patrzą na jego wynik, bo tutaj od razu już ma dużo pozycji w plecy.
Nie zdziwię no się, tak. Jak dojedzie wyżej od Tsunoda, chociaż Tsunoda będzie miał przynajmniej psychicznie ten jeden oddech, że przynajmniej w ten weekend, jeden weekend... Tak, Sue będzie Lawson. Przepraszam ci przez słowa, ale to
nic nie szkodzi. Teraz
psychologiczna się szykuje, bardzo interesująca.
Tak, tak, tak. I więc ja mam dwa pytania. Po pierwsze, czy Lawsonowi wystarczy, że będzie jeździł lepiej niż Ricciardo i będzie bliżej Tsunody? I drugie pytanie, czy jeżeli pokona Tsunodę w jakiś taki w miarę spektakularny sposób na przestrzeni tych 6 wyścigów, to czy będzie realnym graczem o fotel w 2025 roku? No bo już błagam, niech się pozbędą tego Pereza, no ile można. No, nie wierzę już w niego. Więc proszę bardzo, dwa pytania, Aldona.
Lawson powinien rozjechać Tsunodę tak naprawdę, żeby mieć szansę na ten fotel w Red Bullu. Trochę mnie przeraża jednak to, co czytam, że Helmut Marko mówi, że Tsunoda jest też rozważany jako kandydat do startów w Red Bullu, bo tego sobie kompletnie nie wyobrażam, no ale no, wolno
to
im zrobić.
Brzydko się chwyta.
Co?
To nocy brzytwy się chwyta, albo katany w tym przypadku.
Jezus Maria, naprawdę tak, naprawdę tak.
To nocy katany się chwyta.
Natomiast wiecie, no, Tsunoda wcale nie jest w takiej łatwej sytuacji, bo tak, startowali razem począwszy od Holandii. Okej, Tsunoda był, Tsunoda był wyżej w kwalifikacjach, ale w wyścigu Lawson wyżej. 13 Lawson, Tsunoda 15. Włochy, Tsunoda, okej, problemy techniczne nie wystartował, ale Lawson tuż za punktami. Dalej 11, dalej Singapur, Tsunoda znów problemy, bo wypadek. Lawson
razem się zdarzył.
Tak, to właśnie. Lawson w punktach 9. Japonia, Tsunoda 12, Lawson 11, znów wyżej od Tsunody i ostatni wspólny start Katar, Tsunoda 15, Lawson 17 i ja pamiętam tę rozmowę z Lawsonem po tym i on był tak wściekły, bo on wiedział, że no, to jest jego ostatni występ na w tej chwili, wiedział,
on
że do tej pory...
No? Tam jeszcze był sprint i on dał ciała w sprincie, w pierwszym
tak?
zakręcie się obrócił.
Tak. I on był strasznie zły na siebie, że nie zostawia tego super dobrego wrażenia. Natomiast no, w tym ostatnim starcie, natomiast no, te wcześniejsze, okej, przy pewnym pechu Tsunody, no bo i ten Perez i sprawy techniczne, no ale jednak Lawson był wyżej. Więc ja jestem bardzo ciekawa, co on pokaże, czy zacznie od tego, bo też Tsunoda stał się lepszym kierowcą. No. Nie ma co tego ukrywać. Natomiast no, Lawson stoi przed olbrzymią szansą. Ja wierzę, że no, jeszcze nie w Austin oczywiście, ale że końcówka tego sezonu będzie bardzo wyrównana w Wicarbie. Szczerze, trochę mu kibicuję w sumie.
Ja bardzo nawet mu kibicuję, ale wydaje mi się, że bardzo nie powinno się odczekiwać od niego w końcówce sezonu z tak małym doświadczeniem, bo tych 5 wyścigów zeszłorocznych to było dawno temu nieprawda, żeby wszedł z marszu i dotrzymał kroku Tsunodzie, który jeździ 4. sezon Formuły 1 i coś tam jak, no jeździ, tak, no już Tsunoda jest po prostu takim bardzo dobrze wyszkolonym, stabilnym, może nie tak bardzo, no chociaż ustabilizowanym w porównaniu z tym, co było na początku, zawodnikiem Formuły 1, więc no trochę wchodzi jakby Lawson, no oczekiwanie, że zmiażdży Tsunodę to jest w ogóle jakieś, ja bym w życiu takich oczekiwań nie stawiał przed nim, mimo tego, że nie uważam Tsunodę za największego asa, więc mnie to dziwi w ogóle cały taki schemat, który wyciąga Helmut Marko, że w ogóle że to jest rozgrywka miejsca w Red Bullu, podczas gdy Perez się ciągle nabija z ludzi, tam słynny obieg, ten odpowiedź taka memiczna w pewnym sensie, że wrzucił do sieci fragment wilka z Wall Street, jak mówi, że I am going, że tam nigdzie nie idę, jak zmienia podczas swojej przemowy.
I'm not living.
Tak. Z brzydkim słowem, że tutaj Perez się stołka trzyma mocno, jakoś nie widzi siebie oddającego stołeczek w Red Bullu w przyszłym roku na rzecz ani Lawsona, ani Tsunody. Tak czy inaczej to, co trzeba podkreślić, to to, że, no, że z tego, co mówi Helmut Marko, Lawson nie ma gwarancji startu w przyszłym roku. To jest przesłuchanie. Ma 6 wyścigów, żeby udowodnić, że na jakiś fotel Formuły 1 zasługuje. Na 99% chodzi o fotel w Wicarbie. Boże, jest 1% szansy, że jakimś cudem trafi mu się w fotel w Red Bullu, jeżeli zmierzy tego Tsunodę i będą w stanie coś zrobić z Perezem.
No kurczę, praca z Helmutem Marko to nie jest łatwa sprawa. Najpierw przez rok ci nawija makaron na uszy, jak to masz pewne miejsce, po czym dostajesz je szybciej, więc teraz o to pewne miejsce musisz powalczyć. Tak w razie co, szybka zmiana. No dobra, to teraz Born in the USA, I was... Proszę, dołączamy. In the USA,
ja
I was...
Nie jestem panem Bruce'a Springsteena.
No, słuchaj, nie trzeba być
może
fanem,
coś,
żeby doceniać.
Filadelfii?
No. Ulice Filadelfii, piękna muzyka, piękny film. Tak, bardzo. Wspaniały. Można sobie puszczać rano, żeby się obudzić i poczuć chęć życia. Grand Prix USA 2024 na Circuit of the Americas w Austin w Teksasie, czyli tam, gdzie wszystko jest większe, lepsze i bardziej amerykańskie niż gdziekolwiek indziej. Zacznijmy od takiej rzeczy, że rozpoczął się w kwietniu 2024 kolejny wielki projekt naprawy nawierzchni, nawierzchni, o której Max Verstappen określił ją jak...
W zeszłym roku
Max Verstappen określił ją jako bardziej odpowiednią dla samochodu rajdowego niż dla maszyny Formuły 1. Wielu kierowców się z Maxem zgodziło. No i stąd te poprawki nawierzchni, więc zobaczymy, bo jak to zawsze z poprawkami jest, różnie to bywa. Albo będzie lepiej, albo będzie gorzej. Nigdy nie jest po prostu, nigdy nie jest nijak. Rok temu działo się, ponieważ znaczna zwyżka formy Mercedesa, a przynajmniej Lewisa Hamiltona, Toto Wolff zapewniał, że w ogóle to mieli najszybszy na torze, na tym torze ich bolid był najszybszy.
Znaczy, Majtek trochę, prawda, jest taka, tak, że Verstappen miał problemy z hamulcami, ale...
Tak, i już wtedy o tym mówiliśmy. I Max Verstappen pomimo tych problemów wygrał oba wyścigi, czyli i wyścig, i sprint. No i to była ta słynna sytuacja, w której Hamilton z drugiego, a Leclerc z szóstego pola zostali zdyskwalifikowani po tym, jak ich deska pod podłogą była zbyt mocno starta. Max Verstappen i Lando Norris przeszli te testy, a reszta kierowców nie była badana, no bo nie było ludzi, czasu, o tym też wiele rozmawialiśmy, czy to było fair, czy to nie było fair. No i tam zdobył swój jeden, jedyny punkt, nieodżałowany Logan Sargeant, no dzięki tej dyskwalifikacji Hamiltona i Leclerca, żeby była jasność, nie był dziesiąty i wskoczył na ósme, tylko był dwunasty i wskoczył, no ale musiał tam być, prawda, mógł być trzynasty i wtedy by nie zdobył tego jednego punktu, więc może on też się liczy w walce o fotel w Audi. No i po pierwsze pani Aldona Marciniak będzie ją tam można spotkać, liczę na zdjęcia w sukienkach w amerykańską flagę i kowbojski kapelusz. W ogóle powiedzcie, czy wy lubicie ten tor i czego się możemy spodziewać, czy po tych 4 tygodniach znowu nie wiadomo, czego się możemy spodziewać, bo wszyscy pracowali i dopiero zobaczymy w treningach.
Wiecie co, to ja tylko powiem szybko, bardzo lubiłam ten tor oglądać, jest świetny tor i dlatego bardzo mi zależało, żeby go zobaczyć na żywo, więc bardzo się cieszę, że po raz pierwszy będę miała taką okazję, a teraz over to you, Cezary, bo ty ten tor widziałeś na żywo, więc lepiej o tym powiesz.
Czy to jest najszerszy pierwszy zakręt?
Poza nawierzchnią sam tor jest bardzo fajny w ogóle. Bardzo dobry.
Nawierzchnia to jest bumpy nieprawdopodobnie.
Tak, ale oni to poprawią. Oni próbowali odzorować różne epickie fragmenty różnych torów na tej jednej trasie i mogło się wydawać, że jak Amerykanie robią takiego potworka, to wyjdzie z tego po prostu coś strasznego. Wyszedł naprawdę bardzo fajny tor do ścigania, tak. Tor, który daje super fajne możliwości wyprzedzania, szczególnie ten pierwszy zakręt bardzo pod górę. W telewizji widać, że jest pod górę, ale tam jest naprawdę stromo. Wejdź, Aldona, jak będziesz, bo Aldona jedzie do Austin. Wejdź na koniec, koniecznie na początek, na pierwszy zakręt, podejdź sobie, zobaczysz, jaki jest super widok stamtąd. Zobacz, jak jest naprawdę stromo. Super fajny, szeroki zakręt z wyjściem może trochę ciaśniejszym, gdzie też się trochę dzieje, tam się kierowcy lubią wywieźć, ale generalnie fajne bardzo miejsce do ataku, potem te sekwencje łuków bardzo takie szybkie, Suzuki, Eski przypominają bardzo mocno, czy Silverstone, bardzo fajne fragmenty i no potem już takie sekwencje, no jest to trochę zróżnicowane, ostatni sektor taki trochę bardziej powiedzmy no, proste i zakręty 90 stopni też występują taki bardzo zróżnicowany, naprawdę fajny tor z bardzo fajnymi elementami. I teraz ja to pamiętam na takim kontraście, bo byłem w tamtym samym sezonie byłem też na Grand Prix Rosji w Soczi. I tor fatalny w Soczi, natomiast padok robił wrażenie, to było wiosce olimpijskie. Natomiast w Austin to odwrotnie, że sam tor super, natomiast spadok taki trochę, no wiecie, tam w zasadzie jakbym wyszedł z tego biura prasowego i zobaczył się krowy pasą na tym, zaraz obok na polu, to by mi bardzo pasowało do tego klimatu.
To byś poszedł na stego od razu, no.
Największe krowy na świecie na pewno.
Tak, the biggest cows in the world. Więc jakieś nie złapałem vibe'u tego padoku. Na trybunach jest super fajny vibe. Amerykańscy kibice, zanim Formuła 1 się zrobiła taka super popularna, jak przez ostatnie kilka lat, to jednak nawet wtedy siedzieli na trybunach tłumnie i akurat no, ta atmosfera wyścigu Formuły 1 w Austin, jaki to był jedyny wyścig w Stanach, była już taka no inna. Amerykanie po prostu kibicują inaczej. W ogóle kochają Lewisa Hamiltona, trzeba powiedzieć. Hamilton wygrywał ten wyścig po wielokroć i jest tam absolutnie najbardziej wielbiony.
No w ogóle przepraszam, kandydatka na prezydenta Stanów Zjednoczonych powiedziała, że ogląda Formułę 1 Kamala Harris i że jej ulubionym kierowcą jest Lewis Hamilton. To się wszystko zgadza.
Biorąc pod uwagę jej stopień IQ, to myślę, że świetnie, dużo rozumie z tej Formuły 1. I kandydat też był na Formułę 1 w garażu McLarena w zeszłym roku, też był z tym.
Kontrkandydat też myślę, że się oboje tak interesują. Doskonały jest ten kontrkandydat. No, wracając do Formuły 1.
Gdy wybory nadciągają, to każdy się będzie interesował Formułą 1. Generalnie wszystkim, czym można się interesować. Nie wiem, na koncert Taylor Swift też się pójdzie. No jakby wszystkie ręce na pokład. No.
Genialnej. A w ogóle tam będzie ten, Eminem, będzie z nim Shady, bo mówili, że ten, że w tym roku będą mieli jeszcze więcej sprzedanych biletów i to, a w ogóle, że ta sprzedaż biletów to ruszyła dopiero, kiedy się okazało, że Max Verstappen nie walczy o Mistrzostwo Świata, co w dużej mierze tłumaczy, dlaczego Max Verstappen, znaczy, że nie walczy, że Lando Norris ma szansę, że Max Verstappen przestał wygrywać,
tak.
Co tłumaczy kwestie techniczne, do których pewnie, mam nadzieję, przejdziemy na sam koniec za chwileczkę. Może już zagubiłem tych wszystkich amerykańskich
Eminem.
Zależnościach.
Eminem
będzie w sobotę w ogóle i ponoć zgromadził więcej biletów, sprzedał niż w zeszłym roku, była chyba jakaś Taylor Swift czy coś w tym stylu. I Eminem ponoć Slim Shady, kurde, w Great Comeback, zajebisty kawałek w ogóle teraz zrobił.
Ty, ale to Eminem jakoś, nie wiem, robi Sunshine Double, bo w Abu Zabi na koniec sezonu też będzie.
O kurde, ja będę w Abu Zabi, to na Eminem, kurde, trzeba iść
na Eminema i będzie Maroon 5 i będzie brytyjska kapela Muse, ale ja nie znam.
No ja pewnie znając życie, to na trzy ostatnie utwory trafi Eminema po vlogu czy coś takiego, no ale okej. Wracając do Stanów Zjednoczonych.
Tak jest.
Jest to zawsze taki weekend po prostu amerykański. Sam Teksas, przynajmniej to stolica Teksasu, Austin, bardzo ciekawe miejsce. Wcale nie takie duże. Jeszcze nie miałem szansy jakoś tego za bardzo zobaczyć, ale bardzo fajny jest też, polecam, ten parlament Teksasu. Jest taki fajny, taki amerykański cały w ogóle. I budynek, i taka architektura, trochę jak z filmów, i otaczający go park. Z czym się jeszcze kojarzy Austin? Z grupą Black Pumas, którą bardzo lubię. Oni też się wywodzą z Austin w Teksasie, więc jakby był ich koncert, to na tym poszedł bardzo, bardzo chętnie. Natomiast no, super fajny wyścig, szczególnie jak to nie jest aż tak wyboiste miejsce, ciekawe, ale na przykład no, raz pojechałem i w najbliższym czasie nie planuję. Tym bardziej, że się też z Polski ciężko dostać, w sensie, że zawsze są drogie bilety i bardzo drogie też hotele są tam na miejscu. Pamiętam, mieszkałem w jakimś takim motelu, jak w To nie jest świat dla starych ludzi. Tam nie szukałem walizki z pieniędzmi w tym wentylatorze, ale się zastanawiałem, czy nie przyjdzie jakiś Javier Bardem i ten nie zapuka do drzwi i nie przystawi mi tej pompki ciśnieniowej do mordowania krów. Nie wiem, jakimś dziwnym łukiem wróciliśmy do krów i nie jest to wesołe skojarzenie na tym etapie.
Ciekawe, że drugi raz się pojawiają krowy w ciągu 10 minut, czy jednak zwierzęta w Kodraj ciągle żywe. Znaczy... W Kodrive, ale w Teksasie to nie, niestety. No dobrze, czy to w takim razie... Aldona, czekamy na relację z koncertu Eminema.
Tak jest.
Proszę uważać na dietę, bo tam jest, wiesz, rozmiary small są jak u nas większe niż u nas large. I co, czy to nasze typy? Nasze typy, Aldona.
No dobra, no to lecimy z tym. Lando Norris... Lewis Hamilton, Max Verstappen.
Czarku.
Max Verstappen, Oscar Piastri.
Kurde, wierzysz w te poprawki Red Bulla?
Lewis Hamilton.
Dobra.
Kurczę,
dobra.
No dobra, ja to nie to, że ściągam, też tak chciałem. Max Verstappen, Oscar Piastri, Charles Leclerc. Zobaczymy, jak to będzie. No dobra, to teraz jeszcze ten temat, o którym już wspomniałeś, jeszcze na koniec parę słów, czyli faktycznie od kiedy Max Verstappen przestał wygrywać, sprzedaż biletów poszła w górę w Grand Prix, które były po tym, no i zwłaszcza na torze COTA, czyli Circuit of the Americas, COTA, bardzo mi się kota. Podoba to, ja lubię koty, USA Grand Prix COTA. I no cóż, i wygląda na to, że znamy już odpowiedź, dlaczego skrzydła McLarena są takie legalne bardzo, mimo że są pewne wątpliwości. Otóż no od kiedy się zaczęło robić ciekawie, to strumień pieniędzy zaczął płynąć nieco bardziej wartko. Czy to jest tak proste, że jak nie wiadomo, o co chodzi znowu, to chodzi o zielone?
Maksiu, tak działa świat. Nie wiem, czy zauważyłeś w kulturze zachodniej. W naszym kręgu, a to też jest kręg.
Ale ja się nie dziwię, ja po prostu rzucam, no, czy to faktycznie
jest to oczywiste bardzo wytłumaczenie, po prostu przymknięte oko, bo tak się robiło przez lata w różnych przypadkach, to nie jest jakiś, nie wiem, precedens. To rzeczy się działy. Przymknięto oczy na rozwiązanie McLarena, tam jeszcze przykryto trochę tam plasterek nalepiono na tę ranę, zakazując używania tego mini DRS-u, który był już naprawdę rażąco, aż waliło po oczach, że łamie regulamin, także naprawdę ciężko było z tego wyjść. Niewiele znaczący element całej wielkiej układanki został zabroniony, żeby ludzie sobie myśleli, że FIA interweniowała, podczas gdy najważniejsze przednie skrzydło kluczowe w tej całej układance cały czas jest dopuszczone do ścigania. No, nie wiem, czy chcę wracać do tej dyskusji do końca, ale no, prawda jest oczywista, tak jak się nawet na czystą logikę, jak zna się historię Formuły 1, wie jak to działa, no to nie da się uciec od tego samego wniosku, że rozwiązanie, które zawsze tak było, że były to rozwiązania zgodne z regulaminem, ale jednak były zakazywane, bo nie były zgodne z duchem tego regulaminu i nagle to zostało jakby odwołane w przypadku, kiedy chodzi o przednie skrzydło McLarena, które jest tutaj kluczowe w tej całej układance, więc no tak, te bilety sprzedawane, ruszenie sprzedaży biletów na Grand Prix USA i bardziej globalnie, bo to chodzi w ogóle o globalne zainteresowanie Formuły 1, tłumaczą najbardziej całe to zamieszanie ze skrzydłami McLarena, szczególnie tym przednim, który jest kluczowy w tym układance. I tu właśnie nadzieja dla Red Bulla, mieli 4 tygodnie jeszcze, trochę więcej, jak przywiozą swoje takie skrzydło, bo to nie jest jakiś wielki trik, oni robili takie skrzydła już nie raz. Więc jak pójdą tym samym tropem co McLaren, czyli po prostu zafundują sobie więcej docisku z przedniego skrzydła, które się po prostu ugnie na prostych, to zbalansują bolid po prostu dzięki temu skrzydłu podczas hamowania i wejścia w zakręty, odzyskają prędkość na prostych i nagle się okaże, że może się okazać, że Red Bull będzie znowu dominującym zespołem. Może nie dominującym, ale będzie najszybszym bolidem Formuły 1.
W ogóle jeśli chodzi jeszcze o Red Bulla, to wciąż mi krąży po głowie szczerość Christiana Hornera, który powiedział, no były znaki, że będzie coraz gorzej, ale Max tak sobie świetnie radził, że olewaliśmy je. Okej, no czyli nie warto mieć takiego kota jak Max Verstappen.
Nie, ale to jest...
Nie, no śmieję się oczywiście.
To jest dylemat stary jak Formuła 1 naprawdę rozważany i przyjmowany kolekcja wielu wielkich ekip Formuły 1, że posiadanie kierowcy tak uniwersalnego jak zdolnego Verstappen, czy na przykład Ayrton Senna, też ma swoje wady, dlatego że oni będą jakby objeżdżali swoim wielkim talentem, uniwersalnością, będą objeżdżali problemy z bolidem, ty ich nie dostrzeżesz, albo oni będą ci mówili, ale ty będziesz patrzył w dane i powiesz, co? Pitoli, nie? Wygrywa, jest super szybki. No nie widzę tego w danych, tutaj nie ma tego. Wyniki są, dane nie pokazują, robimy dobrą robotę, że po prostu tak dobry kierowca doprowadzi cię tak daleko w tym złym kierunku, w tej alejce technicznej, że nagle jak już przekroczysz granicę absurdu, wszystko leży totalnie, to się okazuje, że kurczę, no być może przydałby się to idealnym połączeniem był Senna i Prost w McLarenie, kiedy oni walczyli ze sobą, bo Senna był takim właśnie naturalesem, który pojechałby na drzwiach od stodoły, a Prost był tym analitykiem, który dbał o to, żeby ten samochód był rozwijany, dobrze ustawiany i to było takie idealne zestawienie, wykluczając oczywiście ich wojnę między nimi, która powstała.
To piękne, bo ciekawe, czy ktoś w tamtych czasach się zastanawiał, czy ktoś kiedyś powie za 40 lat, że to było idealne zestawienie kierowców Senna i Prost.
Dla inżynierów? Dla inżynierów,
to
tak.
Dla inżynierów, no. Tak. No. Tak. Ach, no dobrze, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i jeszcze raz dziękujemy wszystkim i dziękuję też Wam za wczoraj, to była przyjemność tak się spotkać, to było pierwsze moje takie wyjście z naszymi fanami i fankami i z Wami na go-karty, już się nie mogę doczekać następnych takich wyjść, będę coraz lepszy, tylko progres, inna sprawa, że to pole do popisu jest całkiem spore, więc wiecie, pierwsze 10 sekund to łatwo zdjąć.
Najgorzej ostatnią dychę.
Tak jest. Więc dziękuję jeszcze raz. Bardzo przypominamy o akcji promocyjnej naszego partnera Continental. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. I teraz będzie maratonik z Codrive'em. Co tydzień się słyszymy. Także do usłyszenia.
Dzięki.
Dzięki. Thank you.